Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej spotkali się dziś w Lublinie. Szczyt V4 poświęcony był m.in. sytuacji na Białorusi i w Rosji oraz walce z koronawirusem. Przywódcy zgodzili się, że na Białorusi powinny odbyć się wolne wybory, potępili represje wobec protestujących oraz zaapelowali o uwolnienie więźniów politycznych. Premier Morawiecki poinformował, że podczas spotkania omówiona została oferta współpracy gospodarczej dla białoruskiego narodu.
To wspólne projekty związane z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, ale także to jest polityka energetyczna, czyli taki sposób przebudowy bezpieczeństwa energetycznego, żeby społeczeństwo białoruskie mogło nadal kontynuować swoje przewagi konkurencyjne w tych sektorach, w których są bardzo dobrzy, rozwinięci. Także współpraca sektorów informatycznych i współpraca na polu infrastruktury, rozwoju infrastruktury. Także chcemy zaproponować bezwizowy ruch dla obywateli białoruskich. Ten pakiet będziemy chcieli przedstawić podczas najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej.
Szefowie rządów rozmawiali także na temat Nord Stream 2. Projekt zmniejsza bezpieczeństwo w tej części Europy i powinien zostać zatrzymany, powiedział szef rządu. Przywódcy dyskutowali również o walce z epidemią, a kolejny szczyt Rady Europejskiej zaplanowany jest na 24 i 25 września. W Senacie odbyła się burzliwa debata nad informacją Rzecznika Praw Dziecka o jego działalności w ubiegłym roku. Komisja Koalicja Obywatelska chce odwołania Mikołaja Pawlaka z pełnionej funkcji. Dziś wniosek w tej sprawie ma trafić do Sejmu. Więcej redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Mikołaj Pawlak przedstawił senatorom informację o działalności Biura Rzecznika Praw Dziecka w roku 2019 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Opozycja pytała rzecznika m.in. o informację o tym, że tzw. seks-edukatorzy wyłapują dzieci z trudnego środowiska i podają im środki farmakologiczne, aby zmienić jego płeć bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy. Poruszyłem bardzo istotny problem tabletek do zmiany płci i proszę, aby go nie trywializować, odpowiedział Pawlak, potwierdzając, że złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Rzecznik odpowiadał także na zarzuty o to, że jego osobiste poglądy negatywnie wpływają na pełnioną funkcję. Chodzi m.in. o stwierdzenie, że życie zaczyna się od poczęcia, a fundamentem społeczeństwa i bezpieczeństwa dziecka jest rodzina.
Konstytucja, Konwencja o prawach dziecka i ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. Przecież to z pierwszych przepisów wynika, że naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina. Takie pasusy padają również w Konwencji o prawach dziecka i wyżej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, więc nie robię nic, co nie miałoby oparcia w przepisach polskiego prawa. Dlatego tutaj stoję i bronię brzmienia po prostu przepisów prawa. Gdybym tego nie robił, to nie wykonywałbym swoich obowiązków.
Mikołaj Pawlak zapewnił, że jako rzecznik podejmuje działania zmierzające do ochrony dzieci przed przemocą, okrucieństwem, deprawacją, demoralizacją, zaniedbaniem i każdym innym złym traktowaniem. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Więcej robotów w produkcji przemysłowej oraz zwiększenie wydajności produkcji i obniżenie jej kosztów – takie mają być efekty ulgi na robotyzację. Nad rozwiązaniem pracują wspólnie resorty rozwoju i finansów. Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć dodatkowo 50% kosztów poniesionych na inwestycje na robotyzację, niezależnie od wielkości i rodzaju branży. Wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podkreśla, że automatyzacja produkcji ma doprowadzić do utworzenia lepiej opłacanych miejsc pracy.
Chcielibyśmy, aby ta ulga weszła w życie od 1 stycznia przyszłego roku. To oznacza duże tempo pracy na poziomie rządowym i sejmowym, ale wierzę, że jest to na tyle dobre rozwiązanie, że ono nie będzie budziło wątpliwości pośród parlamentarzystów i zyska ono jednoznacznie poparcie w parlamencie. Staramy się tworzyć warunki proinwestycyjne. Jest to jeden z elementów niezbędnych dziś. Ulga na robotyzację i zwiększony poziom automatyzacji i robotyzacji polskiej gospodarki wydaje się jest warunkiem sine qua non rozwojowym.
W 2018 roku w naszym przemyśle działało 13,5 tysiąca robotów. Rząd liczy, że za 5 lat ich liczba wzrośnie do 24 tysięcy. Całkowity koszt ulgi na robotyzację w tym okresie ma wynieść 1 100 000 000 zł. Odpowiedni projekt ustawy ma trafić do Sejmu jesienią. Były metropolita lwowski, ksiądz kardynał Marian Jaworski, spoczął w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Ojciec Romuald Kośla mówił w homilii m.in. o zasługach księdza kardynała Mariana Jaworskiego dla archidiecezji lwowskiej i kościoła na Ukrainie. Wykładowca Uniwersytetu Papieskiego wskazywał również, że w swojej pasterskiej i naukowej posłudze ksiądz kardynał kierował się antropologicznym prawidłem mówiącym o tym, by każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie.
Jego wysiłki zmierzały do ukazania prawdy, iż Chrystus tak ukochał człowieka w całej pełni jego człowieczeństwa, że sam przyjął ludzką naturę. Ksiądz kardynał bowiem sam zachwycał się pięknem ludzkiej natury i dążył do tego, aby ludzie zechcieli ją odkryć, aby pokochali całe swoje człowieczeństwo, niczego nie wyłączając, nawet swojej słabości, nawet swojej kruchości. Na wszystkie możliwe sposoby ukazywał słowem i życiem, jak piękny jest człowiek, którego odkupił Jezus Chrystus, nawet jeśli ten tego nie dostrzega. Jak piękny jest każdy człowiek w swej pełni, nawet jeśli błądzi.
Podczas uroczystości pogrzebowych nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio, odczytał list od Ojca Świętego Franciszka. Papież dziękował w nim za życie i apostolską posługę księdza kardynała Mariana Jaworskiego. Były metropolita lwowski, pierwszy rektor papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz przyjaciel świętego Jana Pawła II. Zmarł 5 września, miał 94 lata. Komisja Środowiska Europarlamentu poparła wprowadzenie obowiązku neutralności klimatycznej do 2050 roku, zarówno na poziomie Unii, jak i poszczególnych państw członkowskich. Komisja wezwała też do zwiększenia celu redukcji emisji CO2 do 2030 roku z 40 do 60% w porównaniu z poziomem z 90 roku. Europosłowie chcą też przyjęcia celu pośredniego na rok 2040, aby upewnić się, że Unia jest na właściwej ścieżce transformacji energetycznej. W ocenie europoseł PiS-u Anny Zalewskiej przegłosowanie projektu to działanie skrajnie nieodpowiedzialne.
Prawo klimatyczne wymknęło się spod absolutnej kontroli logiki. Europosłowie głosowali właściwie ideologicznie, nie mając skutków oddziaływania. Na nic zdały się prośby, żeby przełożyć to głosowanie, bo przecież jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę europejską, za rolnictwo europejskie. Chcieliśmy zmobilizować komisję, żeby nam pokazała, jakie to będzie miało skutki ekonomiczne, jakie to będzie miało skutki społeczne. Tempo jest bezwzględne, wszystkie terminy są zachowane. Mamy miesiąc na to, żeby ogłosić alarm i zacząć działać wspólnie.
Projekt trafi teraz na sesję plenarną Parlamentu Europejskiego. Głosowanie nad nim odbędzie się prawdopodobnie w październiku. Jeśli europosłowie poprą propozycję, stanie się ona podstawą do negocjacji z Radą Unii nad ostatecznym kształtem przepisów. I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Na koniec zapraszam do wysłuchania prognozy pogody. Jutro zachmurzenie małe, jedynie nad samym morzem okresami wzrastające do umiarkowanego. Temperatura od 20 stopni na Suwalszczyźnie, około 24-25 w centrum i na południowym wschodzie, do 27 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1009 hektopaskali.